a frequency of 7400 kHz.
Радио «Мария» заканчивает сегодня ретрансляцию передач на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что можно нас слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9.15, а по воскресеньям с 8 до 10 часов на частоте 12 060 кГц в диапазоне 25 метров. А также ежедневно с 17 до 24 часов среднеевропейского времени на частоте 7400 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария. Всего вам доброго.
Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jest już, drodzy Państwo, piątek 26 września w 2003 roku. Jest to 269 rok, dzień 2003 roku, do którego końca zostało już tylko 96 dni. Ten nowy dzień rozpocznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kontynuujemy nasze rozmowy niedokończone. Rozpoczęliśmy jeszcze w studio telewizyjnym Telewizji Trwam. Gościmy dzisiejszej nocy już pana doktora Stanisława Krajskiego, a rozmawiać chcemy dzisiejszej nocy o wpływie ideologii masońskiej na kształt projektu Konstytucji Unii Europejskiej. Panie doktorze, raz jeszcze kilka słów wprowadzenia i podsumowanie może wczorajszych rozmów radiowo-telewizyjnych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To jest pozdrowienie dla tych, którzy dopiero do nas doszli. Natomiast ja troszkę jestem zmęczony, no bo ten występ trwa już od 18.30 z przerwą na kolację, a zarazem był to pierwszy mój występ w zasadzie w telewizji.
Serio telewizyjny, tak?
Więc stresujący, wymagający skupienia i tak dalej. Temat jest trudny. Przyznaję, bo ten projekt Konstytucji Unii Europejskiej jest sformułowany ostatecznie takim językiem, który ma być w sensie jakimś tam prawnym i ideowym precyzyjny, ale dla ludzi niezbyt czytelny. I tu trzeba włożyć sporo wysiłku i argumentacji, żeby wykazać pewne sprawy. Ale powtarzając te najważniejsze momenty, po pierwsze, no, widać na pierwszy rzut oka pewną tendencję tej konstytucji. Nie ma tam słowa chrześcijaństwo, nie ma tam słowa Bóg, nie ma żadnego odniesienia praktycznie do chrześcijaństwa, do Boga, do Kościoła. i trzeba bardzo złej woli, jakiegoś fanatyzmu religijnego, ideologicznego, żeby, mówiąc o Europie, o jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, na to chrześcijaństwo i na ten Kościół nie wskazywać. I ten fakt przeraził nawet tych biskupów, którzy jakoś do Unii Europejskiej byli najbardziej pozytywnie nastawieni. No natomiast obok tego pojawiły się w tej konstytucji pewne akcenty, czy wprost zasady, czy wartości, wręcz godzące w chrześcijaństwo, sprzeczne z nim, związane właśnie z doktryną masonerii, z pogaństwem, wręcz z satanizmem.
Można je jasno określić?
To znaczy, one są określane jakby jasno przez ten projekt konstytucji, chociaż poprzedni projekt określał je jaśniej, bo poprzedni projekt wskazał na trzy źródła Unii Europejskiej. Antyk, znaczy starożytną Grecję i Rzym, oświecenie i rewolucję francuską. I taki kontekst, te trzy źródła podane razem, no to w odniesieniu do antyku już wiadomo, że nie chodzi o Arystotelesa, tylko chodzi o orfizm, czyli dojrzałe pogaństwo tamtych czasów, głoszące, że wybrani są bogami i wszystko im wolno, plus skazanie na magię, reinkarnację, panteizm jako pewne dogmaty teologiczne. Oświecenie to jest dokładnie to samo, akcent na deizm jako pewną postać panteizmu, wprowadzenie do panteizmu i akcent na rozum, znaczy człowiek Bogiem poprzez swój rozum, który jest jakby panem wszystkiego, najwyższą instancją, czymś w ogóle najdoskonalszym. I rewolucja francuska, wolność, równość, braterstwo, rozumiane jako realizacja swoiście pojętego antropocentryzmu, prawda? Gdzie Bóg się nie liczy, a człowiek zajmuje jego miejsce i robi z drugim człowiekiem, co chce.
Ale w momencie, kiedy chrześcijanie zaczęli się upominać o swoje miejsce i katolicy w tej konstytucji, zmieniono i jakoś nowy projekt odszedł od tych trzech.
To znaczy, on odszedł w tym sensie, że już się nie pojawiają te nazwy.
Konkretnie.
Starożytność, oświecenie i rewolucja francuska, natomiast język, którego, który tutaj spotykamy, no to jest język właśnie z tych trzech jakby źródeł, bo tutaj są takie, jest humanizm, równość ludzi, wolność, poszanowanie dla rozumu, prawda? Zaskakujące. W oderwaniu od oświecenia to zupełnie nie ma sensu, co to znaczy poszanowanie dla rozumu, ale a nie dla empirii, nie na doświadczenia, prawda? Jeszcze przy okazji, co nie wspomniałem, teraz sobie to przypomniałem, oczywiście nie ma w tym projekcie ani razu, nie występuje słowo prawda czy dobro. Te perspektywy, które są ściśle związane z chrześcijaństwem, do chrześcijaństwa prawda prowadzi, chrześcijaństwo prowadzi do prawdy, tutaj też nie ma, natomiast na to miejsce jest demokracja na przykład. Na to miejsce są prawa człowieka. Ale znowu, w kontekście innych słów, tak rozumiane, że absolutnie. Da? Demokracja jako najwyższa wartość, prawa człowieka jako najwyższa wartość, myśmy tolerancja jako droga przez świat, tolerancja rozumiana jako szacunek dla każdej, z naszego punktu widzenia, z każdego fałszu, każdego zła. Inne podobne wartości, które tutaj...
Jaką charakterystyczną tej koncepcji tolerancji jest to, jak pan profesor już wspomniał, tolerancja dla zła i dla wszelkich marginalnych zachowań, które mają stać się w konsekwencji zasadą postępowania społeczeństwa i zasadą wpisaną w prawa. To też jest wynik tutaj zapisów wynikających z konstytucji.
Tak jest, tak jest.
Projektów.
Ja zdaję sobie sprawę, i tutaj niektórzy słuchacze o tym mówili, że to jest dosyć trudno wszystko jakby wyjaśnić, połączyć, udowodnić. Można to tłumaczyć w ten sposób, że maksymalnie tu starano się zachachmęcić, zagubić ludzi, z tym, że dla katolika posługującego się takim zwykłym, bym powiedział, sensus catholicus, zmysłem, instynktem katolickim, to powinno być łatwe do rozpoznania, bo cała siatka pojęć chrześcijańskich, czy pojęć związanych po prostu z ludzkim człowieczeństwem tutaj została usunięta, a na to miejsce wprowadzono konkurencyjnie coś. Zamiast miłość, tolerancja, zamiast prawda, demokracja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym to podsumował już szybko w ten sposób, że Ja się cieszę i wielu osób myślę, że się cieszy, że ten projekt tak wygląda i że pewnie ta konstytucja, jeżeli w ogóle ją uchwalą, jeżeli ona nie będzie jakimś przyczyną sporu w Europie właśnie między chrześcijanami a niechrześcijanami, to, no ale to, że sam projekt się pojawił, to należy się moim zdaniem cieszyć, dlatego że no wreszcie wszystko zostało powiedziane do końca i gdyby wbrew pewnej praktyce, pogańskiej praktyce Unii, umieszczono w preambule odniesienia do Boga i do chrześcijaństwa, to uśpiłoby to sumienia wielu katolików, którzy by powiedzieli, czy chrześcijan innych, powiedzieliby, no jest odniesienie, prawda? I nie patrzyliby na to, że to jest tylko werbalne, że w praktyce tego nie ma. Tutaj nasze sumienia są obudzone i teraz pytanie, jak na to zareagować? Co my mamy robić, żeby... bo nie możemy się na to zgodzić. Nie możemy się na to zgodzić, prawda? Zgoda na to oznacza no, jakieś odrzucenie wartości, które my reprezentujemy i to już nie odrzucenie w jakiejś tam teorii, tylko w praktyce życia społecznego, państwowego, a co za tym idzie indywidualnego. Więc myślę, że to pytanie trzeba by teraz zacząć zadawać. Co my mamy robić?
Próba pozytywnego spojrzenia i wyjścia z tej sytuacji, ale wobec tego, panie doktorze, gdzie jest tolerancja dla chrześcijan w Europie?
Jak powiedział, jak to już cytowałem, jeden z głównych głosicieli tolerancji w Polsce, gdy otrzymywał nagrodę za tolerancję, powiedział, nie ma tolerancji dla przeciwników tolerancji. I to było wypowiedziane jakby jasno, publicznie, w telewizji, wprost, nie ma tolerancji dla katolików. Nie ma tolerancji przede wszystkim dla katolików, prawda? Bo my jesteśmy z natury przeciwnikami tolerancji, my jesteśmy głosicielami miłości, prawdy i dobra. I jeżeli zaczniemy tolerować zło i kłamstwo, przestajemy być katolikami.
Przypominam naszym słuchaczom o numerach telefonów do toruńskiego studia 655-23-55 i 655-23-56. Numery dla tych, którzy Radio Maria słuchają w Polsce, numer kierunkowy 056. Dla naszych rodaków z zagranicy są następujące numery telefonów 655-23-33 i 655-23-66. Słuchający nas w Europie mogą wybrać numer kierunkowy 048-56. Odbierzmy więc pierwszy dzisiejszej nocy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Szczęść Boże. Mówię Anna z Warszawy. Przepraszam, panie doktorze, chciałam zapytać o jedną rzecz. Wszystkie organizacje masońskie tworzą Unię Europejską i tę konstytucję, bo to jest twór rzeczywiście tych organizacji. Ale pan napisał już, mówiłam panu w 1993 roku, że jaka jest różnica między tymi organizacjami, bo Wielki Wschód Francji czy Wielka Loża Narodowa Polska wspierała chyba Wałęsę, prawda? Z tego wynika, z tej pana książki. I Wielka Loża Narodowa Polska była zastąpieniem do Unii Europejskiej, Wielki Wschód Francji, a jednak Wielki Wschód Francji no, wygrał jakby, no bo Kwaśniewski jest przecież, on Wielki Wschód Francji wspierał Kwaśniewskiego. Czy była między nimi jakaś różnica, bo Wałęsa też jest za Unią Europejską przecież. Dlaczego tak się stało, że jednak okazało się, że Wielki Wschód Francji wygrał w Polsce i mamy kandydata już dwie kadencje i następna kandydatka Kwaśniewska Wielkiego Wschodu będzie prawdopodobnie następna. Jak to się stało? Mimo, że nie ma między nimi różnic, to jednak mimo one ze sobą konkurowały te loże masońskie. Czy pan może wytłumaczyć?
Tak, 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 kolega? Tak. Znaczy, to jest bardzo proste. To widać. Znaczy tak, masonów nic ze sobą przecież nie łączy. Oni są naturalnymi swoimi własnymi wrogami, dlatego że jeżeli podstawowa teza masonerii religijna jest taka, że człowiek jest Bogiem, a za tym idzie jakaś polityczna władza i gospodarcza władza, no bo ten Bóg działa też w perspektywie ziemskiej, to trzeba pamiętać o tym, że Bóg jest tylko jeden. To znaczy masoni jednoczą się ze sobą, kiedy czują, że wróg jest silny, kiedy mają jakieś wspólne zadanie właśnie ułatwiające im przyszłą władzę. Natomiast kiedy czują się pewni, zaczynają walczyć ze sobą o tą pozycję najwyższego. I teraz różnica pomiędzy masonerią rytu szkockiego a rytu francuskiego jest w genezie, znaczy jedna wyszła z Wielkiej Brytanii, druga wyszła z Francji. Po drugie, ta różnica jest w taktyce i tutaj, znaczy akcent masonerii szkockiej jest na rozwój duchowy, na pogaństwo, kabałę, magię i tak dalej. Natomiast akcent masonerii rytu francuskiego jest na to, że odrzućmy wszelkie religie, znaczy tak się przynajmniej zewnętrznie głosi, odrzućmy wszelkie religie, człowiek jest najwyższą istotą we wszechświecie, Boga żadnego tam nie ma i już. Chociaż praktyka pokazuje, że to są różnice raczej taktyczne, dlatego że wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu Francji były PZPR-owiec komunista profesor Andrzej Nowicki, a jego syn Światosław Nowicki jest wyznawcą kabały, więc raczej tego, co Szkoci głoszą. I teraz w Polsce zawsze tradycyjnie Szkoci byli silni, Francuzów albo w ogóle nie było, albo byli bardzo słabi, dlatego że Polacy są z natury katolikami, więc wciągano ich w taką masonerię duchową, że tutaj też będziesz katolikiem, ty pogłębisz swoją katolicyzm i później proponowano im różne obrzędy, magię i tak dalej. I jakoś to ta masoneria zdobywała wyznawców, choć nigdy ich wielu nie miała, natomiast Francuzi w Polsce nie mieli szansy, bo jak zaczynali w punkcie wyjścia, że katolicyzm trzeba zniszczyć, bo to jest jak każda religia zła, no to Polacy to odrzucali. I Szkoci wybrali taką drogę po II wojnie światowej, że odcięli się od komunistów i później zaczęli tworzyć opozycję. Zresztą w pewnym cichym porozumieniu z komunistami, co można wykazywałem w swoich książkach. I dopiero w latach 60. doszli Francuzi, którzy się porozumieli z Gomułką i którzy mu zaproponowali wspólny front przeciwko Kościołowi katolickiemu. I ci Francuzi zaczęli przenikać PZPR, wojsko, służby specjalne. No i automatycznie, znaczy niejako naturalnie po 1989 Szkoci mieli największe wpływy jako opozycja antykomunistyczna i przez Unię Wolności, przez infiltrację Solidarności mieli duży wpływ. Natomiast Francuzom się jakoś udało wracać przez SLD i przez Platformę Obywatelską, ale ja nie jestem pewny, wie pani, że czy nasz prezydent ma jakiekolwiek związki z Francuzami, dlatego że coraz bardziej widać jego przymierze z Gazetą Wyborczą Adamem Michnikiem i przyszłość, znaczy tak jakby chciał rozwiązać w ogóle SLD, a na to miejsce stworzyć swoją partię postępową. I to by raczej wynikało z tego, że Francuzi zwyciężyli chwilowo, a w tej chwili poprzez prezydenta i poprzez te wszystkie afery Rivingate i tak dalej, Szkoci próbują wrócić do władzy.
A jeszcze bardziej umacniając swoją pozycję z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi?
No więc właśnie, to jest ciekawe, że Szkoci są za wojną w Iraku, Francuzi są przeciwko. I tutaj można po tym patrzeć, no bo wojnę w Iraku robią Szkoci, bo to i za tym stoi masoneria amerykańska i masoneria brytyjska. Francja jest przeciwko.
Rola Kwaśniewskiego w tym wszystkim?
No więc zdecydowanie za. U nas wszyscy są zdecydowanie za, tylko jest pytanie, którzy są za ze względów ideowych, a którzy są za taktyczni. Ale w Kanadzie jest to zaskakujące, prawda? Bo Polska jakby zaczęła występować nawet przeciwko Unii Europejskiej, idąc za Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.
Dziękuję i odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bożena z Niemiec.
Słuchamy Pani Bożena.
Witam gościa w studio i witam ojca prowadzącego audycję. Panie doktorze, czy nie uważa Pan, że Unia Europejska jest po prostu jak gdyby przedprożem dla Federacji Światowej i w ogóle ogólnego rządu światowego, bo przecież Unia Europejska w sposób bardzo wyraźny realizuje polityczne plany masonerii, które po prostu i nawet to, co dzisiaj Pan wspominał a propos projektu Konstytucji, jest ona czysto masońska. I jeszcze chciałam powiedzieć, czy w ogóle my mówimy o rzeczach, które w tej chwili wchodzą, już widzimy w ogóle naocznie, osobiście, jak są realizowane w ogóle te masońskie ten, ale przecież musimy sobie zdać z tego sprawę, Pan w swoich książkach też pisze, opierając się o cytaty z wolnomularza Polski, między innymi tu mam na myśli osobę profesora Zbigniewa Gertycha, który właśnie wolnomularzu, często pisze. I między innymi pisze on, że problemy występujące w skali światowej może rozwiązać tylko ruch propagujący utworzenie nowych ogólnoświatowych struktur demokratycznych, rządzenia społecznościami świata. I on już wspomina, że ten ruch właśnie powstał w 1958 roku. Skupia 270 organizacji z 70, już w tej chwili nie pamiętam, i z kilkuset milionami członków, czyli ten ruch jest bardzo duży i przecież już były takie spotkania, jak między innymi w roku 1968 konwent zebrał się światowy, który po prostu obradował nad projektem konstytucji świata, podjął nawet pracę i już w 1977 roku został już opracowany projekt konstytucji i na przykład idea światowego rządu, parlamentu i konstytucji, pan też o tym w ogóle pisze w swojej książce, otrzymała poparcie wielu noblistów, między innymi premierów byłych, prezydentów, ministrów, naukowców, finansistów i nawet 10 w ogóle osobistości z Polski. Czy mógłby pan powiedzieć, o jakie osobistości w ogóle chodzi? Jakie się mieszczą z tych 10? Mniej więcej, jeszcze chciałam wspomnieć o na przykład, nie wiem czy słuchacze wiedzą o tym, że utworzenie karty europejskiej tożsamości, pomysłodawcą tego opracowania takiej karty właśnie zgłosił na forum Parlamentu Europejskiego były prezydent Republiki Czeskiej Václav Havel. I ta właśnie karta europejska tożsamości tak samo jest oparta na masońskich w ogóle tezach, gdzie bardzo dużo się mówi o tolerancji, humanizmie i braterstwie. To też trzeba sobie zdać z tego sprawę. Prezydent Kwaśniewski tak samo uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach, nawet takie spotkania organizuje za zamkniętymi drzwiami w Polsce. Zaprasza w ogóle członków, także należy się w ogóle spodziewać, że rządzący nami też są po prostu wtajemniczeni i być może nawet uczestniczą w tych lożach masońskich. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Znaczy tak, Unia Europejska, rząd światowy, to są, jest parę takich nitek prowadzących do wniosku, że są ścisłe związki. Znaczy sama Unia, w samej Unii i w jej dokumentach i jej ideolodzy, jej urzędnicy mówią, że proces integracji trwa i będzie trwał jeszcze długo, że ta integracja nie tylko będzie się pogłębiać, ale będzie się poszerzać. No i wiadomo, że dzisiaj się poważnie rozważa wstąpienie do Unii Europejskiej, takich krajów jak Turcja, Izrael, czy jeden z krajów afrykańskich, nie pamiętam który, ale I dlatego się też mówiło o tym, że trzeba to chrześcijaństwo wykasować z konstytucji, bo no, jak zaprosimy inne religie, to jak może być mowa o chrześcijaństwie. I to pokazuje, że ta Unia Europejska już teraz jakby myśli o przekształcaniu się w Unię Światową, a nie Europejską. Zresztą coraz więcej osób, coraz większej liczby dokumentów różnego typu zaczyna, znaczy dokumentów w sensie tekstów, zaczyna mówić, że to jest właśnie droga do rządu światowego. Natomiast druga nitka, choćby w tym sztandarowym dokumencie masonerii polskiej z okresu okupacji II wojny światowej, przesłanki i wytyczne ustrojowe dla Polski, mówi się, że no, żeby doprowadzić do powstania jednego państwa na świecie, to mniejsze państwa muszą zjednoczyć się w większe państwa, tak żeby przed ostatecznym zjednoczeniem w jedno państwo było wcześniej tam ze 4-5 państw. No i w tym dokumencie jest napisane, że Europa powinna się przekształcić w jedno państwo i tutaj jakby został nakreślony pewien scenariusz, który cały czas jest realizowany i także poprzez Unię Europejską, ale przez wiele różnych innych tworów, no, bo nie wymieniła tu pani na przykład klubu Bilderberg. Natomiast kto z Polski? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ponieważ my możemy mówić o masonach wtedy, kiedy no, są jakieś dokumenty, prawda? Najlepiej jak oni się sami przyznają. Bo jak się sami nie przyznają, to jeżeli się opieramy na dokumentach masońskich, to trzeba bardzo uważać, prawda? Masoni twierdzą, że tam co drugi wielki człowiek na świecie w XIX wieku był masonem, ale oni tworzą swoją czarną legendę i trzeba pamiętać, że oni sobie lubią mijać się z prawdą, co bardzo łatwo im udowodnić. I tak jak twierdzili, że Kościuszko był masonem i się okazało, że nie był masonem, że Adam Mickiewicz był masonem, okazało się, że był, ale 8 miesięcy, a później szybko wystąpił, że Manuel Kant był masonem, później się z tego wycofali. No i Polacy się niechętnie przyznają do przynależności do masonerii. W innych krajach, na przykład w Norwegii, są powszechnie dostępne spisy masonów, takie listy, taką książkę wydają z nazwiskami i adresami. W Polsce masoni się przyznają do tego, że ich jest 450, to jest bardzo prawdopodobne. Niby nie dużo, ale zależy też, gdzie ci ludzie są. I z tych 450 ujawniło się 50, z czego w 90% to są emeryci, masońscy emeryci i emeryci też w świecie, a reszta to są jacyś ludzie, którzy większego wpływu na politykę nie mają, bo albo to dziennikarz, albo tam jakiś przedsiębiorca. Także z Polaków się tutaj przyznało tylko dwóch, właśnie Zbigniew, znaczy takich do tych związków z tą światową masonerią, z tym tymczasowym rządem światowym, to znaczy bezpośrednio przyznał się Zbigniew Giertych, który jest emerytowanym działaczem też komunistycznym, bo on był wicepremierem w jednym z rządów PRL-owskich. Natomiast nie ukrywa swoich związków z klubem Bilderberg pan Olechowski, prawda? Ten, no jeden jest Olechowski. A klub Bilderberg, no wszyscy piszą, że to jest tymczasowy rząd masoński, czy to Polacy, czy specjaliści od masonerii, powiedzmy amerykańscy. Wiadomo, że ten jednym z głównych założycieli klubu Bilderberg, założycieli w sensie struktury i założycieli twórców idei tego klubu był Józef Rettinger, no jeden z najbardziej znanych masonów początku XX wieku.
Przypomnę Państwu, że dzisiaj w studiu gościmy pana doktora Stanisława Krajskiego, a mówimy o wpływie ideologii masońskiej na kształt projektu Konstytucji Unii Europejskiej. Odbieramy kolejne telefony dzisiejszej nocy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Nie mówię, panie Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy mogę się włączyć do dyskusji?
Prosimy pana. Jesteśmy na antenie.
Nie mówię, panie Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Słucham z uwagą w tej audycji całej.
A może pan nam powiedzieć,
kto tak, mówi? Tak. Mówi Robert z Radomia. Jedna kwestia, która mi nie daje spokoju, się do tego tam czasami czytałem na temat masonerii, mianowicie chodzi mi o kwestię po prostu roli Żydów, przy czym przypominam, że nie mam nic absolutnie do narodu żydowskiego, no ale niemniej no, ta kwestia pojawia się często w różnych opracowaniach na temat właśnie Żydów w masonerii. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, która jakby w ogóle przeczyła tej wcześniejszej, to jest kwestia tego, że właśnie pan Vittorio Messori w jednej z tych książek mówił, że większość prezydentów amerykańskich była zaangażowanych właśnie w masonerię. Czyli kwestia nie tylko europejska, ale także jakby amerykańska. To tyle chciałbym powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Znaczy, jak pan rzucił hasło Żydzi w masonerii, to obudzili się wszyscy monitorujący Radio Maryja. Za pana pytanie już przepisują na... wbijają do komputera, teraz będą wbijali moją odpowiedź. No ale nie mamy się do czego obawiać, bo nie jesteśmy antysemitami, prawda? Natomiast pytanie jest trudne. Dlatego, że to trudno tutaj pewne rzeczy udowodnić. No i można by powiedzieć tak na to pytanie. Po pierwsze, masoneria wprost odwołuje się do tego, że wyrasta z kabały. Kabałę nazywa herezją na gruncie judaizmu, co jest, czasami niektórzy masoni twierdzą, że kabała była wcześniejsza niż judaizm. No, znaczy, nazywanie kabały herezją na gruncie judaizmu to jest nieprecyzyjne, dlatego że kabała jest zupełnie nową religią, która wyrosła z postawy części środowisk żydowskich, które odrzuciły Jezusa Chrystusa, uznając go za prawdziwego Boga, czyli świadomie przyjęły przeciwieństwo, przyjęły panteizm i przyjęły w jakimś sensie satanizm. I tutaj związki masonerii ze środowiskami żydowskimi są takie doktrynalne, prawda? I można by to później te związki pokazać w ten sposób, że w pewnym momencie, kiedy judaizm zaczął wypychać z siebie kabalistów, to oni doszli do wniosku, że no nie ma Greka, Żyda, Rzymianina, tylko są albo wyznawcy kabały, swego rodzaju nadludzie, albo reszta, która wyznawcami kabały nie jest. I natomiast co do związków jakichś personalno-organizacyjnych, to ja na podstawie informacji, które posiadam, to mogę tylko się powoływać na świętego Maksymiliana Maria Kolbe. I tutaj jest taki ciekawy moment, prawda? Bo oskarża się i Radio Maryja o antysemityzm i tam różnych ludzi, jak tylko coś powiedzą. I ja zrobiłem w swoim czasie taki eksperyment, że zebrałem wszystkie teksty Kolbego o Żydach i masonach, zrobiłem z tego jedną książkę, zaniosłem to do swojej kurii i oczywiście otrzymałem imprimatur. Oczywiście, bo święty nie może mieć tekstów zawierających jakieś grzeszne, rasistowskie na przykład poglądy. I w tych tekstach święty Maksymilian twierdzi na podstawie jakichś sobie znanych danych, że właśnie Żydzi stoją za masonerii. Prawda? Ale to jest opinia wyrażona bez, powiedzmy, pokazania źródeł przez świętego Maksymiliana Maria Kolbe. I co ciekawe, ta opinia przez Kościół nie jest uznawana za grzech antysemityzmu. Natomiast Vittorio Messori twierdzi, że masoneria, znaczy, że jest silna masoneria amerykańska i że prawie wszyscy prezydenci byli masonami. To znaczy nie tylko Messori to twierdzi, bo to jest jakby fakt udowodniony i zobaczmy, jest taki wspaniały film Mela Gibsona, Teoria spisku, który w każdej wypuszczalni wideo polecam, i ten film się zaczyna od tego, że główny bohater, którego gra Mel Gibson, jedzie sobie taksówką i mówi: George Bush to jest 33 stopień w tajemniczenia, od chwili kiedy przejął CIA, masoneria bardzo umocniła się w Stanach Zjednoczonych. Po tym filmie Gibson, odpowiadając na pytanie dziennikarza w jednym z wywiadów, stwierdził, że poprzedni prezydent, ten lewicowy, jak on się tam nazywał, amerykański, ten co z Moniką Lewińską miał...
Clinton.
Że Clinton to kukiełka w ręku masonów, i na pytanie skąd Mel Gibson to wie, Gibson odpowiedział, bo jest on absolwentem, znaczy stypendystą, przez całe życie był stypendystą fundacji Cecilia Rhodesa, która to fundacja ma doprowadzić do tego, żeby w rządzie światowym byli sami Anglosasi. No, ciekawa idea tej fundacji. Stany Zjednoczone są naturalną siedzibą masonerii i tam w tej chwili od 100 lat i tam jest ponad 20 milionów masonów, dlatego że to jest kraj, w którym można było to rozwijać, bo on nie był tradycyjnie chrześcijański, taka zbieranina, prawda, i ci masoni od początku ten kraj starali się, to państwo starali się zbudować na swoją modłę i w znacznej mierze im się to udało, także chociaż masoneria wyszła z Europy, to Wielka Loża Matka Świata, która nadaje na przykład tytuły komandora, najwyższy tytuł masoński, znajduje się w Waszyngtonie.
Można było umacniać to w Ameryce, ponieważ tam nie było gotyku i tam nie było średniowiecza.
Tak jest. I słaby był tradycyjny, znaczy Kościół katolicki.
Też nie było tradycji. Dziękuję panie doktorze. Posłuchajmy, kto teraz chce z nami rozmawiać na antenie Radia Maria. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już mogę mówić?
Jak najbardziej.
Dobrze. Mówi Grażyna z Wrocławia. Ten wykład jest bardzo interesujący. Ja chciałam zapytać o taką rzecz, mianowicie o projektach Konstytucji Unii Europejskiej. Dowiadujemy się właściwie tak pośrednio. Chciałam zapytać, czy jest gdzieś możliwość przeczytania tego projektu. To jest jedno moje pytanie. Drugie bardzo...
Pełny tekst projektu znajduje się na stronie Sejmu Polskiego.
Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz druga sprawa to jest to, że właściwie bardzo interesujące jest wykazanie historii powstania masonerii i jakoś tak jej wpływu właśnie na ten projekt konstytucji. Ale ja chciałam... jest też dla mnie bardzo... takie ciekawe i interesujące to, co pan doktor powiedział, mianowicie, że w preambule nie ma odniesienia do chrześcijaństwa i może i dobrze. I jakie byłyby środki zaradcze, że jest to w pewnym sensie też jakieś wyzwanie dla Kościoła polskiego, ale dla Kościoła polskiego boję się, że może być tak, że będą się martwić tylko właśnie, będzie się martwił kler, będą się martwiły zakony, natomiast znowu, jak pan słusznie podkreślił, nie ma narzędzia działania, oddziaływania na cały naród, żeby się ten naród wziął na przykład do modlitwy. Moja ciocia przez kilkadziesiąt lat, zakonnica ze zgromadzenia Palotynek, przez kilkadziesiąt lat modliła się właśnie, no może nie mogę powiedzieć za masonów, prawda, ale w sprawie masonerii. I rzeczywiście chyba ta jakaś akcja, czy powiedzmy zorganizowanie oporu przeciw masonerii powinno się zorganizować. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że tak mówimy o masonerii właściwie trochę w aspekcie takiego czarnoksięstwa. Mnie się wydaje i chciałabym może jakiegoś potwierdzenia, czy też zaprzeczenia. Powiedział pan doktor, że jest to właściwie sekta, a jak każda sekta, czy też mafia, jak każda sekta, czy mafia, ma za plecami po prostu pieniądze. Myślę, że masoneria to nie tylko rząd dusz, powstanie rządów, ale przede wszystkim na pewno jakieś ogromne pieniądze. I to tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Zacznę od końca. Masoneria to jest sekta skupiająca najczęściej najbogatszych, dlatego że to jest sekta, która skupia ludzi, którzy jakby już są, już uznają się za bogów. No i czyli mówiąc z punktu widzenia chrześcijańskiego, ludzi, którzy chorują na pychę i są na ostatnich stopniach tej pychy, prawda? I kto najłatwiej wpada w pychę? Właśnie ludzie mający, posiadający wielkie pieniądze. Oni uważają, dochodzą w pewnym momencie do wniosku, że no, ja nie jestem jak inni ludzie, ja jestem inteligentny, super, super, genialny, jestem kimś więcej niż inni ludzie, no i teraz albo sam dochodzi do wniosku, że jest Bogiem, albo masoni mu to uświadamiają. No to George Soros wielokrotnie w wywiadach różnych i książkach mówił, jestem Bogiem w pełni i do końca. Więc stąd ci ludzie najłatwiej trafiają do masonerii, najłatwiej wpadają w pychę, najłatwiej trafiają do masonerii. I teraz ta druga część, czarnoksięstwo. Użyła pani takiego słowa. Znaczy masoni się przyznają wprost do tego, że właśnie uprawiają magię, że ich religią jest kabała, a kabała to jest księga święta Kabały, księga Hazohar, księga Blasku i tam jest powiedziane, że Jahwe Adamowi objawił w tajemnicy, żeby Adam to dalej przekazywał w tajemnicy, że człowiek, wybrani ludzie zostaną w pełni do końca bogami, a drogą do tego będzie stosowanie magii. No i gdzie indziej masoni się przyznają jakby do świadomości, że ta magia jest związana z Lucyferem, czy z podobnymi ciemnymi mocami. Teraz kwestia tego Boga w preambule. Znaczy to jest problem, że trudno powiedzieć, jak ty postąpisz, bo ktoś powie, no co ten Krajski chce, cieszy się, że Boga nie ma w preambule Unii Europejskiej, a przecież powinniśmy raczej walczyć o to, żeby Bóg był. Ale teraz po pierwsze jest pytanie, czy wywalczymy, a po drugie, jakbyśmy wywalczyli, to co by z tego wynikało? No bo napisać Bóg, honor i ojczyzna, walczyć o umieszczenie napisu Bóg, honor i ojczyzna na domu publicznym, to ja nie wiem, czy to ma sens, prawda? I jeżeli się wywalczy, że tam będzie ten napis, to co to zmieni? To będzie tylko fałszywy ozdobnik, który będzie zwodził jakichś ludzi i jakoś można powiedzieć obraźliwy i dla Boga, i dla honoru, i dla ojczyzny. No w każdym razie mamy taką sytuację, jaką mamy i no tyle tutaj to będzie nam utrudniać życie, że pewnie teraz Trybunał, jak ta konstytucja wejdzie w życie, o ile wejdzie w życie, to Trybunał Sprawiedliwości będzie od razu to wykorzystywał i wykasowywał Pana Boga ze wszystkiego. Teraz mówi Pani, pytała Pani o historię powstania masonerii. Znaczy im głębiej poznaję tą historię, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że ta historia jest prawie że niemożliwa do poznania. No bo masoni to zresztą sami zaczynają powoli przyznawać, że wszystkie te poszczególne etapy masonerii, powstawania masonerii, jakie się określało, to są mityczne. Znaczy po prostu to była tajna sekta, ona się ukrywała w Europie, bo Europa była chrześcijańska, więc im bardziej Europa była chrześcijańska, tym bardziej masoneria się ukrywała. Nie było żadnych dokumentów, a później sobie dorabiano różne teorie, mity, które pasowały najczęściej masonerii. Jak to było, nie wiadomo do końca. Dzisiaj już tylko o pastorze Andersonie możemy mówić. Już nie ma, na pewno nie ma żadnych związków pomiędzy masonerią a templariuszami, czy masonerią a średniowiecznymi architektami. Nie ma żadnych dowodów na organizacyjne związki pomiędzy masonerią a różokrzyżowcami, chociaż na pewno te związki były, bo tutaj i program działania ten sam, i jakby doktryna religijna ta sama. I w związku z tym, znaczy masoni ukrywają się do dzisiaj, tylko że dzisiaj nie ukrywają często, nie ukrywają wielu nazwisk, nie ukrywają znacznej części lub całości doktryny, natomiast ukrywają swoje dróżki, po których chodzą, ukrywają swoich polityków, czy polityków, którzy są pod ich kontrolą. I ja nie potrafię, i nikt, myślę, nie potrafi odpowiedzieć dzisiaj, jakie są wpływy organizacyjne i personalne masonerii na Unię Europejską, które sznurki oni dokładnie pociągają, którzy urzędnicy tej Unii są masonami i tak dalej. Natomiast ciekawostką tutaj jest to, że masoni to sami przyznają w swoich czasopismach, że wszystko, co dzieje się w Unii Europejskiej, strasznie się masonom podoba. Konstytucja Unii Europejskiej, gdyby się spotkali wielcy mistrzowie i chcieli ułożyć konstytucję, to by dokładnie ułożyli taką konstytucję. I też, że na początku by napisali, że się odwołują do antyku oświecenia i rewolucji francuskiej, a później pod naciskiem opinii publicznej, powiedzmy, by to przerobili w takim kształcie, ale ten kształt, który jest, też odzwierciedla do końca masońską ideologię, natomiast w żadnym innym stopniu, znaczy w żadnym stopniu nie odzwierciedla innych propozycji, czyli na przykład katolicyzmu, nie wiem, prawosławia, protestantyzmu, czy nawet islamu, czy czegokolwiek innego. Także możemy tu tylko mówić o tym, że to jest ten sam program, natomiast ja nie znam faktów, które by uzasadniały jakieś wskazania personalne, po prostu to jest przed nami ukryte.
No a treść traktatu, treść konstytucji, jak już mówiliśmy, można znaleźć na w języku polskim na stronach Sejmu, sejm.pl, wcześniej w linku odpowiednim na głównej stronie Sejmu Unii Europejskiej, tam w PDF-ach można sobie doczytać dokładnie, czym jest i jaki jest projekt konstytucji europejskiej. Pierwszej w nocy, w piątek 26 września, w studiu Radia Maryja gościmy pana doktora Stanisława Krajskiego, a rozmawiamy o wpływie ideologii masońskiej na kształt projektu Konstytucji Unii Europejskiej. Rozmawiamy również na antenie Radia Maryja. Telefony do naszego studia to 655 23 55 i 655 23 56 dla słuchaczy w Polsce. Numer kierunkowy 056 dla rodaków z zagranicy. 655 23 33 i 655 23 66. W Europie wybieramy numer 00 48 56. Do rozmów dzisiejszych na antenie Radia Maryja serdecznie zapraszam i prosimy.
Niech będzie Pan Panem Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto telefonuje?
Stanisław z Holandii.
Słuchamy Pana.
Też chciałem się dołączyć do tego ciekawego tematu. No i... No cóż, do tego co pan doktor powiedział, to trudno cokolwiek dodać właściwie. No chciałbym się tylko ustosunkować do pewnych wypowiedzi moich przedmówców. No i w zasadzie niektóre rzeczy trochę uzupełnić. No może jeszcze wspomnę tylko o tym, co pan doktor powiedział, że to, co się w Polsce obecnie dzieje, to jest jak gdyby kara boska za to, że Polacy nie chcieli ewangelizować Europy. No cóż, w zasadzie się zupełnie z tym zgadzam, dlatego że będąc tutaj od ponad 20 lat za granicą, widziałem, że wielu ludzi pokładało nadzieję w Polsce właśnie tutaj, wielu ludzi tutaj z Holandii i w ogóle na całym Zachodzie pokładało nadzieję w tym, że Polska może odmieni trochę jak gdyby losy świata. Może niezbyt precyzyjnie się w tej chwili wypowiadam, ale takie w każdym razie odczucie, odnosimy wrażenie, takie odczucie. I w momencie, kiedy nastąpiły w Polsce te przemiany, świat po prostu osłupiał w pewnym momencie, dlatego że nikt chyba tutaj nie spodziewał tego, że Polacy mogą zrobić taki zwrot, że odrzucenie komunizmu tak po prostu zacząć na nowo, żeby po odrzuceniu komunizmu na nowo wybierać komunistów do władzy. To się po prostu wielu ludziom tu w głowie nie mieściło. No i poza tym, tak jak było kilkanaście lat temu, było tutaj sporo takich ludzi, którzy dość krytycznie się odnosili do tego, jaką stronę idzie obecnie nasz świat. Tak, o tych ludziach w tej chwili bardzo mało słychać jest, albo zostali zapchnięci zupełnie na margines, albo po prostu tak dokładnie wyciszeni, że tych ludzi po prostu już teraz nie widać. No więc jeśli można powiedzieć o tym, że Polska w jakiś sposób zasłużyła sobie na tę karę, no to właśnie w taki sposób, że nie chcę się tutaj wyrazić zbyt kategorycznie, ale właśnie tym, że tak dosyć przewrotnie Polacy postąpili po 89 roku. Halo?
Halo? Tak, słuchamy Pana cały czas, oczywiście. Tylko prosimy o troszeczkę wyjaśnienie terminu, gdyż są
słuchacze
i problemy.
Mój problem, że ja pewne sprawy rozumiem, których nie potrafię wytłumaczyć innym. No dobrze, no w każdym razie tak.
Panie Stanisławie, już wiemy, o co chodzi, dziękujemy za telefon.
No ja jeszcze pewne rzeczy chciałem poruszyć.
No to chyba, że... konkretnie prosimy.
Co jeszcze chciałem dodać? Aha, no cóż jeszcze. Odnośnie Unii Europejskiej i to, że też dzisiaj słyszałem, że pewni ludzie po prostu w Polsce nie chcą wierzyć w to, że coś takie, że w obecnych czasach można posługiwać się magią, że są ludzie, którzy coś takiego traktują zupełnie serio i tak dalej, i tak dalej. No więc mnie to osobiście dosyć też zaskakuje, dlatego że Polacy twierdzą, że są narodem wierzącym, a przecież gdzie jak gdzie, ale właśnie w Biblii można znaleźć rzeczy, no w Biblii można znaleźć takie rzeczy, że po prostu mówi się wprost, że byli ludzie, którzy posługiwali się magią, czarami i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli chodzi o współczesne czasy, no to ci, którzy nie wierzą w takie coś, w magię i że można w obecnych czasach czymś takim się posługiwać, to niech zajrzą do Księgi Apokalipsy. Tam przecież też jest wyraźnie powiedziane, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie będą czynić rzekome cuda. No cóż, jak to można ująć inaczej, rzekome cuda? Cuda, no to prawdziwe cuda polegają na rzeczach, które po prostu dzięki Panu Bogu prawdziwe cuda może robić tylko Pan Bóg. Tak, a jeśli są rzekome cuda, no to po prostu trzeba wyciągnąć wniosek, że to są rzeczy dokonywane przy pomocy jakiejś wiedzy tajemnej i tak dalej, tak zwanej wiedzy tajemnej i tak dalej.
Czyli nieczystych niebożych.
Nieczystych duchów, za sprawą nieczystych duchów i tak dalej. No i a ci, którzy oglądają Discovery może czasem, bo wiem, że w Polsce to obecnie też jest, to mogą sobie od czasu do czasu są powtórki tych takich programów, to prawdopodobnie w niedługim czasie albo gdzieś to zostało zarejestrowane już też. Niech sobie popatrzą na to, co było robione w latach tej tak zwanej zimnej wojny w Stanach Zjednoczonych i później w byłym Związku Radzieckim, gdzie wyraźnie próbowano właśnie takich sztuk magicznych i tak dalej.
Panie Stanisławie, tak, słuchamy Pana. Dziękuję Panu za ten głos, za to, za Pańskie refleksje. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Panie Stanisławie, czy rzeczywiście Polska była, czy Europa wiązała takie mesjańskie nadzieje z naszym narodem?
To znaczy tak, Pan mógł spotkać ludzi w Holandii, którzy jakby to wierzyli, prawda? Kościół w Holandii był kiedyś bardzo silny, były uniwersytety przecież katolickie, były media katolickie i później nagle zaczął umierać. I być może, że gdyby w pewnym momencie, być może jeszcze bardzo niedawno, gdyby poszli tam ludzie gorącej wiary i jakoś próbowali obudzić te resztki katolików holenderskich, to inaczej by się to potoczyło. Jak byłem w Norwegii, to miałem takie przeświadczenie, które wynikało jakoś z opowieści też Polaków o tych Norwegach, że ci Norwegowie czekają, znaczy, że są jakoś gdzieś tam w głębi duszy, w znacznej mierze jakoś bardzo katolicy i czekają tylko na jakichś odnowicieli, ale żadni odnowiciele nie przychodzą. Tym bardziej, że to są protestanci, więc a teraz się protestantów nie nawraca. Natomiast znaczy, choćby na kongresie rodziny w Warszawie, tym to z kolei Amerykanie mówili, prawda? Ameryka czeka na Polskę, Polsko nawróć Amerykę, prawda? Ale już wtedy w Polsce było jakby to przeświadczenie, że zdawaliśmy sobie sprawę w znacznej mierze, że sami potrzebujemy nawrócenia i wzmocnienia duchowego. Natomiast i ci ludzie ze środka Europy, ci chrześcijanie oczekujący na Polaków, którzy nie przyszli, i sami Polacy, którzy tak wierzyli długie lata w swoją siłę w tych okolicach roku 80 i 89, jakby nie zdawali sobie do końca sprawy, że tutaj jednak realizuje się pewien program i że to wszystko jest pod kontrolą. I to odrzucenie komunizmu, i to nowe, co przyszło. No i bardzo ładnie to ładnie, złe określenie, znaczy świetnie to ujął i zasygnalizował prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, który powiedział w 1953 Mazurowi z KCPZPR, że wy tu jesteście po to, żeby zrealizować jeden z celów masonerii, zdemoralizować naród polski, a jak go zrealizujecie, to masoneria przyjdzie na wasze miejsce, by dokończyć dzieła. No i później wiadomo, że Klub Krzywego Koła, który był jednym z takich źródeł opozycji tej, z której wyszedł KOR i później Unia Wolności, że ten Klub Krzywego Koła był założony przez informację wojskową z polecenia KCPZPR. No i że już wtedy w KCPZPR i poza nim, w lożach masońskich, w loży masońskiej konkretnie jednej, myślano o okrągłym stole. No już nie mówiąc o tym, że przypomnę, nazwa Okrągły Stół ma swoją długą tradycję historyczną, ponieważ pod koniec XVII wieku zawiązała się w Dreźnie loża masońska o tej nazwie, której celem było doprowadzenie do ostatecznego rozbioru Polski. Prawda? Także tak jakby ta historia się powtórzyła, bo teraz wszystkie te działania, jakie mają miejsce między 1989 a 2003, mają znamiona takie, jakie miały pierwszy, drugi i trzeci rozbiór Polski. Także dzisiaj możemy rozumieć, dlaczego Europa się nas nie doczekała. Bo byliśmy zdemoralizowani, osłabieni moralnie i duchowo, bo byliśmy kontrolowani, chociaż to było ryzykowne, prawda? Bo zawsze Polacy są nieobliczalni i mieliśmy szansę na dokonanie różnych rzeczy, prawda? Widać było, jak akcja katolicka powstaje w Polsce, jak się wszyscy bali. Widać było, że jaki był strach przed Kościołem polskim, jak ten Kościół był wbijany w ziemię, byle tylko nie pomyślał za dużo o wpływach na państwo polskie. Ale w sumie to, co mogliśmy zrobić w tych latach, znaczy tutaj się udało, jak ja mówię, dzisiaj to powiedziałem, nie pamiętam, nie, na wykładzie jakimś, że podsumowałem osiągnięcia lat 1989-2003 i tak po kolei szedłem w kulturze nic, tutaj nic, w gospodarce nic i tak wychodzi, że tylko to Radio Maryja i plus wszystko to, co z radia wyrosło, jest osiągnięciem tych lat. No czyli natomiast to jest wciąż nasz obowiązek, bo pomimo tego, że jesteśmy w takiej słabej kondycji, bo jesteśmy w słabej kondycji, to i tak jesteśmy chyba w o wiele silniejszej kondycji niż ktokolwiek w Europie w tym momencie.
Czyli panie profesorze, wspomniał pan na początku dzisiejszego nocnego naszego spotkania o mocnym infiltrowaniu i przenikaniu grup, znaczy lóż masońskich, czy to francuskich, czy to szkockich, do polskiego ruchu robotniczego, jeżeli chodzi o opozycję i Solidarność. Teraz kreśli pan koncepcję taką, iż fakt Okrągłego Stołu był wynikiem i realizacją scenariusza masońskiego.
Tak, tak, to znaczy wiadomo, że właśnie w latach 50. po październiku 56. w KCPZPR powstało przeświadczenie, że ten komunizm nie dotrwa do końca pokolenia tych komunistów i oni się przerazili o swoją przyszłość i przyszłość swoich dzieci i przyszłość jakby całego ruchu komunistycznego. I oni doszli do wniosku, że tak, no będzie się pojawiać opozycja, ta opozycja będzie z nimi walczyć. To wszystko zostało gdzieś tam wypowiedziane i znajduje się w różnego typu dokumentach. Ta opozycja będzie z nimi walczyć. I teraz najlepsze z taktycznego punktu widzenia jest samemu jakby pozwolenie na to, żeby te opozycje się w sposób ograniczony zresztą działały i śledzenie. I teraz, która z tych opozycji no, da się z nią dogadać w przyszłości, to tej pozwolić działać, jakoś tam cicho ją wspierać, a ta, która no, będzie taką prawdziwie polską, jakąś katolicką opozycją, to po prostu zlikwidować. I na tej zasadzie, jak przyjdzie moment, to się będzie łatwo dogadać przy jakimś tam wspólnym stole. I na tej zasadzie właśnie powołano Klub Krzywego Koła, na tej zasadzie w tym klubie władzę przejęła masoneria Józef Lipski, bo komuniści w pewnym momencie doszli do wniosku, choćby ze zdrowego rozsądku, patrząc, ale oni być może, że byli też infiltrowani przez masonów, że najlepiej się dogadać z masonami, ponieważ no, to jest jakaś organizacja stabilna, posiadająca jakąś tam jakieś posłuszeństwo wewnętrzne i
z innymi.
Tak, bo z innymi, no to się dogadają z jednymi, ci jedni odejdą, z drugimi się nie dogadają. I teraz trudno znaleźć dużo, znaczy nie ma wielu faktów potwierdzających, bo to jest oczywiście hipoteza, to jest jakby no teoria, ale jakby wielu ludzi mówiło, że okrągły stół to było miejsce, przy którym z jednej strony